Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rępas. Dziś, dwa dni przed rocznicą katastrofy smoleńskiej, chcę Państwa zaprosić do wysłuchania szczególnych wspomnień i szczególnego reportażu. Przed laty rozpoczynałam ten reportaż słynnym utworem Jacques'a Brela Nie opuszczaj mnie. Dziś słowa tego utworu się nie zmieniły. Zmienił się tylko czas, który minął od katastrofy. Jest to opowieść o ludziach, którzy całe życie byli razem i trwali w wielkiej miłości aż do 10 kwietnia 2010 roku.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Nie opuszczaj mnie. Każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe, i natrętne, tak. Jak? Dlaczego? Jak?
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Lot ma 41, 2 sekundy. Kontroler ruchu lotniczego. Odejście na drugi krąg. Pull up, pull up.
Dotarliśmy na miejsce katastrofy.
8:41, 5 sekund.
Koniec zapisu. Audycja dokumentalna Anny Rembas.
Военный пилот Александр Коромчик видел, как заходил на посадку самолет Леха Качинского. По обломанным деревьям можно практически с точностью до сантиметров понять, как самолет терял и набирал высоту.
Лех и Мария Качинцы. Пара президентская. Сгинули в Смоленску.
Przyprowadziłam do niej chłopaka, który miał rozwichrzone włosy i taki trochę jakby nieuczesany. Ale to był chyba, była zima, był wiatr, Leszek miał bujne włosy i tamtejszą modą, ówczesną modą, nie były krótko przystrzyżone. No, w związku z tym rzeczywiście no, były takie rozwichrzone. No więc reakcja Marylki właśnie była taka, że mówiła, jak pójdziemy tam do państwa tych gospodarzy, to może trochę uczeszemy te włosy. Czyli wyciągnęła swój grzebień i poprosiła Leszka, czy też ja to zrobiłam, szczegółów nie pamiętam, ale wiem, że to był taki moment, że tak powiem, przygładzenia tych bujnych loków, przyczesania, żeby one nie były takie nastroszone przez wiatr.
Nazywam się Narcyz Sienkiewicz. No jeżeli czegoś nie przegapiłem, to ostatnie spotkanie to był Sylwester 2009-10. Byliśmy w Juracie z grupką przyjaciół, z którymi on się chętnie spotykał. To były osoby, z którymi pracował na uniwersytecie. To byli nasi wspólni znajomi, u których, jak wspominałem, w 80 roku tam często spotykaliśmy się. W zasadzie Leszka tam, jak mówiłem, poznałem. No to byli tacy ludzie. No cóż, Sylwester, no...
Radość.
Było wesoło. Znaliśmy się blisko, właściwie przyjaźniliśmy się z Leszkiem i z Marylą od roku 80. Mieszkali oni tutaj przez sporo lat. Ja, żona Marylę znała wcześniej, pamiętała ją z czasu studiów, z akademika, ale ja ją poznałem i Leszka również w roku 80. Pamiętam ten gorący czas. Spotykaliśmy się zwykle u wspólnych znajomych w Górnym Sopocie. Bywała tam Marylka, a Leszek zjawiał się zwykle po nią późno, gdzieś już na początku nocy. Zawsze przychodził taki zmęczony, wybladły. Wyglądał wtedy zupełnie inaczej, niż go pamiętamy z tego czasu ostatniego. Leszek był, poza swoimi towarzyskimi walorami, był bardzo pożądany w towarzystwie zawsze jako kopalnia wiedzy politycznej dla nas. Pytaliśmy go o wszystko. Właściwie wolałbym, żeby okazało się, ale w sposób niezbicie dowiedziony, że to był wypadek, to łatwiej byłoby mi to przyjąć, no bo takie rzeczy się zdarzają, trudno. Oczywiście zawsze trzeba by dochodzić, dlaczego ten wypadek się zdarzył, kto coś zaniedbał, jeśli zaniedbał, a że zaniedbał, to już widać. Ale mimo wszystko wolałbym, żeby to był wypadek, a nie działanie celowe. Sam się zastanawiałem nad tym, dlaczego do tej pory myślę o nich często i to są takie bardzo częste wspomnienia, bo w końcu, będąc w tym wieku, straciłem wielu już bliskich ludzi z rodziny i dawnych przyjaciół, ale to się jakoś tak z czasem poniekąd, no może nie zapomina, ale człowiek się z tym oswaja i przecież codziennie się o nich nie myśli. A tutaj myślę, że to jednak ma związek z tym, że ciągle traktuję tę ich śmierć jako taką sprawę niezałatwioną do końca. To znaczy stało się coś, nad czym nie można tak przejść już do spraw codziennych, bo ciągle jest pytanie dlaczego, jak, czy to musiało tak być.
8.40, 39 sekund. Komunikat systemu TAFS.
Terrain ahead. Terrain ahead.
Zadzwoniła siostra mojego męża i zapytała, gdzie jest Andrzej.
Andrzej Karweta, admirał floty, dowódca polskiej marynarki wojennej. Zginął w Smoleńsku.
Ja wtedy powiedziałam, ale przecież wiesz, byliśmy na święta i mówił, że leci z prezydentem do Katynia. A ona powiedziała, Mariolka, włącz telewizję. Ja nie wiem, co ja zrobiłam z telefonem. Ja naprawdę chciałam umrzeć.
8.40, 41 sekund. Nieokreślony rozmówca.
100 metrów.
8.40, 42 sekundy. Nawigator. 100.
Musiałam się uśmiechać. Nie wolno mi było sobie pozwalać, albo przynajmniej pokazywać tego, jak bardzo jest mi wciąż trudno i źle. I mam poczucie, że z prochu, w który się zamieniłam, że z pyłu, z popiołu, z piasku, gdzieś się tam próbuję odradzać. Bardzo się oburzałam, kiedy zaraz na początku po tragedii ktoś mi powiedział, ale ty jesteś silna i dasz sobie radę, ponieważ ja miałam poczucie, że nie tylko nie jestem silna, jestem naprawdę prochem i absolutnie nie dam sobie rady, nie potrafię sobie dać rady. Teraz, gdyby ktoś powiedział, że jestem silna, mam takie poczucie, że jestem silna moją miłością do mojego męża, jestem silna miłością do dzieci, jestem silna nimi i moimi przyjaciółmi. Jestem słaba oczywiście wtedy, kiedy spotykam bezduszność, to z pewnością. Jestem słaba wtedy, kiedy, a to bywa, że jednak uderzają jakieś ludzkie słowa, brak zrozumienia i chyba myślę, że może nie zła wola, że ludziom chyba bardzo trudno sobie wyobrazić, co można czuć w takiej sytuacji, zwłaszcza, że jest to naprawdę sytuacja szczególna, że to nie jest zwyczajna śmierć i to nie jest nawet zwyczajna śmierć w katastrofie czy jakimś wypadku, że jest to odejście bardzo publiczne, że jest to odejście bardzo dramatyczne, odejście z wieloma pytaniami, odejście z brakiem odpowiedzi.
odejście, które chyba trudno sobie wyobrazić, jakie wielkie znaczenie dla człowieka może mieć możliwość pożegnania się z najbliższą osobą, świadomość tego, że ktoś, kto w jakiś sposób zawinił tej śmierci, jest znany.
8.40, 49 sekund, nawigator.
90.
8.40, 49 sekund, komunikat systemu TAFS.
Pull up, pull up.
To, co Państwo widzą, to są zdjęcia na żywo z Lasu Katyńskiego. Będziemy je podglądać sobie.
8.40, 50 sekund, nawigator.
80.
8.40, 50 sekund, drugi pilot.
Odchodzimy.
Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, bohaterka sierpnia 80, zginęła w Smoleńsku.
Ja miałem prawo być przy wkładaniu zwłok do trumny. Natomiast jak byliśmy w Moskwie, powiedziano nam, że nie wolno nam przy tym być, że nie, już. Ja nie wiem, kiedy ono było wkładane.
Nie powiadomiono pana?
Nie. Ja rozpoznałem mamę, jak się nazywał ten śledczy, ichni, nie wiem, co to jest, prokurator, czy ktokolwiek by to miał być, nieważne. Odnotował to w swoich dokumentach, gdzie opisywał te wszystkie moje zeznania, znaki szczególne, żeby ułatwić jakby odnaleźć dane ciało, które prawdopodobnie mogło być moją mamą. I na podstawie tych moich opisów oni tam na dole szukali w chłodni czy w kostnicy tych wszystkich szczątków przebierali. No w końcu znaleźli. Ja mamę rozpoznałem. Śledczy to odnotował. Myśmy dostali takie dokumenty, ichnie, jak akt śmierci czy dowód śmierci. Coś takiego, ja już nie pamiętam, jak to się nazywało. Mam to gdzieś w domu. I to było wszystko. Także ja nawet nie wiem, czy różaniec, który przekazałem do włożenia, a który minister Kopacz powiedziała, że na pewno te rzeczy zostaną włożone do trumny, bo na początku nie wolno było niczego przekazywać, żeby zostało to włożone do trumny.
A czy ktoś wam zakazywał?
Powiedziano nam, że takie są rosyjskie przepisy, że nie wolno. Nielzia i trudno.
8.40, 51 sekund, nawigator.
60.
8.40, 52 sekundy, nawigator.
50.
Стали известны первые данные об авиакатастрофе под Смоленском в Печерске на военном аэродроме. Северный упал самолет президента Польши Леха Качинского.
Мы в этой хвиле едем самолетом до Смоленска, бо все экипы телевизионные были в Катыни, в лесе Катынском, где на цементажу войсковым.
10.56, приночный катастроф.
Nie odkrywam jakby tego, co czuję w środku, co ja przeżywam, od tego ja mam weekendy, które są trudne, ale wtedy się ujawniają przyjaciele, którzy starają się ten mój czas wypełnić. Myśmy z mężem mieli takie hobby, jakieś podróżowanie. Myśmy zwiedzili cały świat. I to od najwcześniejszych lat, jak to było możliwe, pierwsze wyjazdy zagraniczne do dalszych. I ta tak zwana grupa przyjaciół, ja ją nazywam grupa wycieczkowa, jest cały czas przy mnie.
Leszek Solski, działacz rodzin katyńskich, zginął w Smoleńsku.
Ja byłam w tym roku też na pięknej wyprawie Galapagos, Ekwador, tam gdzie mieliśmy jechać razem. Ja nie chciałam, bo mówię, co ja sama, ja nie pojadę. A oni, jedź, Leszek będzie zawsze z nami, jego humor, jego dowcip. On był taką duszą towarzystwa, w związku z czym wszyscy go wspominają miło, ciepło i był cały czas, bo każdy mówił, a jakby tu Leszek, to by powiedział dowcip. To owszem, było bardzo przyjemne, ale i też smutne, bo ja sobie siedziałam tam pokonując jakąś trasę i myślę, no tak, ale jego tu ze mną nie ma. I dyskusje wewnętrzne, no ale pewno z góry patrzysz, no bo co nam pozostaje.
8.40, 52 sekundy, kontroler ruchu lotniczego.
Horyzont 101.
8.40, 53 sekundy, nawigator.
40.
8.40, 53 sekundy, komunikat systemu TAFS.
Pull up, pull up.
Wszystko jest tak, jak było. Nic nie zmieniałam. Wspólnie mieszkaliśmy w ten sposób i dla mnie to jest wartość, że jest tak samo, będzie tak samo, jak było.
Maciej Płażyński, marszałek Sejmu, zginął w Smoleńsku.
Mąż najbardziej pod oknem na kanapie lubił siedzieć i naprzeciwko jest kominek i bardzo lubił patrzeć na palący ogień. I jak już wracał z Warszawy, to dzwonił z lotniska, żeby dzieci paliły w kominku, bo to było dla niego przyjemnością wielką. Siedzieć na kanapie, czytać książki, czytać gazety, słuchać muzyki i widzieć ogień. Bardzo to lubił.
Jakiej muzyki słuchał pan marszałek?
Różnej muzyki. Nie był chyba wielkim melomanem, ale musiał zawsze czegoś słuchać. I bardzo lubił na przykład Chopina słuchać. I często tego Chopina rzeczywiście włączał. I to tak ten Chopin brzmiał w domu, jak on był.
Każdemu dziecku brakuje jego ojca, gdy już tego ojca nie ma. Z jednej strony był bezkompromisowy, a z drugiej ze wszystkimi rozmawiał. I każdemu dawał dojść do głosu, każdego wysłuchał i pamiętał to, co ludzie mówią. Ludzie nie bali się podchodzić do mojego taty i rozmawiać na każdy temat, który ich dotyczył. I właśnie ta otwartość na ludzi, której dzisiaj wydaje mi się brakuje u polityków, jednak zamykają się, szczególnie tych, którzy działają na arenie ogólnopolskiej, zamykają się w Sejmie i nie mają takiej styczności na co dzień z ludźmi. A mój tata wychodził naprzeciw ludziom i myślę, że ich dobrze rozumiał.
Kontrola wysokości. Kontrola wysokości. Horyzont.
Arkadiusz Rybicki. Polski polityk, działacz społeczny i samorządowy, poseł na Sejm 5 i 6 kadencji. Zginął w Smoleńsku.
Żegnamy go jak brata. Ja też go żegnam jak brata, przyjaciela i ośmielam się powiedzieć swojego ukochanego syna.
Po śmierci Arama, kiedy otrząsnęliśmy się z takiej pierwszej traumy, postanowiliśmy, że chcemy uczcić pamięć Arama i jakoś kontynuować to, co było dla niego bardzo ważne. I to były dwie idee. Jedna, salon. Bo ten salon wcześniej istniał, salon polityczny. Po jego śmierci zmienił nazwę na Salon Młodopolski imienia Arama Rybickiego. Salon jest, mam nadzieję, miejscem debaty publicznej na ważne tematy. Jest miejscem budowania środowiska, które chcemy, żeby się rozszerzały. I jest takim miejscem, gdzie chcemy pokazywać i chcemy sami uczyć się, jak można się pięknie różnić, jak można dyskutować, szanując odrębność swoich poglądów i szanując swojego rozmówcę, no, nie traktując go jako przeciwnika.
Ósma 40, 59 sekund.
Odgłos zderzenia z drzewami.
8.41. Drugi pilot. 8.41. Dwie sekundy. Kontroler ruchu lotniczego.
Odejście na drugi krąg.
8.41. Dwie sekundy. Nieokreślony rozmówca.
Krzyk.
8.41. Pięć sekund.
Koniec zapisu.
Dziś, na dwa dni przed kolejną, dziewiątą już rocznicą katastrofy smoleńskiej, dzwonię do bohaterów mojego reportażu. Telefon odbiera Mariola Karweta, Piotr Walentynowicz, Ewa Solska i Jakub Płażyński. Nie wszyscy chcą rozmawiać. Niektórzy ten temat uważają za zakończony.
Mijają kolejne lata i dalej nie ma odpowiedzi, na które czekaliśmy.
To już jest dziewiąta rocznica.
No tak, 9 lat mija i dalej się toczy śledztwo, dalej dostaję z prokuratury jakieś pisma o zaciągnięciu opinii biegłych, o jakichś przesłuchaniach. No ja nie bardzo wiem, że przez tyle lat kogo jeszcze można przesłuchiwać, dlaczego to się tak dłuży.
Są takie momenty, w których odczuwam wielką pustkę i wielki brak.
Nie, ja wszystko wiem. Ja, krótko mówiąc, ja tam byłam i w Moskwie, i w Smoleńsku dwa razy. Widziałam, swoje zdanie mam. Męża byłam dwa razy na jego sekcji, więc też mam pogląd, ale też nie będę już rozmawiać.
A z mediami w ogóle pani no. Z mediami w ogóle chce rozmawiać, pani Ewo?
Nie bardzo, nie. W międzyczasie się działo, nie działo nic dobrego, bo jak pani wie, ekshumacja się odbyła mimo moich protestów.
Myślę, że ludzie mają, niektórzy już dosyć są zmęczeni i nie chcą już się bić i walczyć o coś, co powinno być dawno załatwione. Poza tym to, tak jak wspomnieliśmy, no to jednak przypomina cały czas te wydarzenia.
Na to pytanie nie ma już dobrej odpowiedzi. Tak? I ja powiem szczerze, że nie chciałbym wchodzić znów w taką rozmowę o tym, co wiem w sprawie katastrofy, czy co wiem czy jakie były okoliczności, tak, w domniemaniu czy w domyśle 10 kwietnia. No nie ma niczego takiego nowego, o czym chciałbym generalnie rozmawiać, czy jakikolwiek taki wątek wyciągać na światło dzienne, bo niczego nowego nie ma. W związku z tym no tak powtarzanie jak w mantrę przez lata tego samego wydaje mi się już byłoby... No ja osobiście nie chciałbym się na to pisać.
Panie Piotrze, a na dziś, na dzień 8 kwietnia 2019 roku, jaka jest oficjalna wersja, jakie jest oficjalne stanowisko, jeśli chodzi o tą katastrofę, które pan zna?
Oficjalne stanowisko jest takie, oczywiście, że raport Millera jest unieważniony, że nie spełnia wymogów standardów i nie opisuje tego, co się zdarzyło wówczas w Smoleńsku. No to wiemy, tak? No ale musimy mieć nowy raport i jego brakuje, prawda? Skoro tamten jest nieprawdziwy, czy inaczej został uznany za nieważny, no to potrzebujemy tego ważnego w takim razie, a jego jak do tej pory nie ma. A to już 9 lat minęło.
Ma pan kontakt z innymi rodzinami osób z Pomorza, które zginęły w katastrofie smoleńskiej? Kontaktuje się pan jakoś z nimi?
Pomorza? Nie. To śledztwo ruszyło w 2016, gdy minister Macierewicz powołał podkomisję, ruszyło tak mocno. I no tylko gdzieś to się urwało nagle.
Myślę, że jakoś tam zawsze ten brak męża będę odczuwać.
On już nie wróci, jego w twoim życiu nie będzie i trzeba to życie jakoś samemu sobie organizować.
Wysłuchali państwo mojego reportażu zatytułowanego Koniec zapisu w realizacji Aleksandry Woźniak. Kłania się Anna Rębas. Dobranoc.